Kolejny ważny temat – pień współczulny mózgu, który również ulega pobudzeniu. Już Francuz Barré opisał w ubiegłym wieku tak zwany zespół szyjny tylny współczulny. Innymi słowy, nadmierna ruchomość stawu szyjnego prowadzi do pobudzenia pnia współczulnego. Wszystkie tętnice mózgowe są oplecione siecią nerwów współczulnych, dlatego pobudzenia pnia współczulnego prowadzą do skurczu tętnic. W mózgu może dochodzić do spadku krwienia nawet do poziomu 80% wskutek samego tylko skurczu tętnic zaopatrujących tkankę mózgową. Pobudzenie pnia współczulnego powoduje również skurcz tętnic zaopatrujących pozostałe narządy ciała, jak na przykład serce. Każdy laik zna pojęcie naczyń wieńcowych i wie, że stres czy nagłe zdenerwowanie mogą wywołać ból w klatce piersiowej. Przy nagłym szarpnięciu ciała podczas jazdy samochodem może również wystąpić ostry ból serca, którego obraz przypomina cechy zawału mięśnia sercowego. Tyle, że późniejsza diagnostyka nie wykazuje jakichkolwiek zmian naczyń wieńcowych. Przyczyną jest silny skurcz naczyń krwionośnych, niosący faktycznie ryzyko zawału serca, ale z dobrym rokowaniem. Pobudzenie pnia współczulnego prowadzi również do zwężenia tętnic zaopatrujących jelita i żołądek. Ruchomość jelit, konieczna do pracy układu trawiennego, ulega spowolnieniu. W rezultacie pojawiają się wzdęcia i zaparcia. Pacjenci cierpią na zespół jelita drażliwego, któremu towarzyszą dokuczliwe wzdęcia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że pień współczulny spowalnia aktywność trzewi. Wpływa na czynność pęcherza moczowego, narządów układu moczowego, na seksualność, na popęd seksualny, na pobudliwość seksualną mężczyzn. Osoby te zauważają, że jeśli zostaną poddane odpowiedniej terapii manualnej, jak na przykład terapii czaszkowo-krzyżowej, czy też innej podobnej terapii, a jest ich wiele, to nocne parcie na pęcherz ustępuje i zamiast biegać nocą 12 razy do łazienki, osoby te przesypiają całą noc bez problemu. Podobnie za dnia osoby, które dotąd musiały uwzględniać w swoich wyjściach na miasto dostępność toalet, mogą teraz wędrować bez ograniczeń. Ich pęcherze wytrzymują dłuższy spacer. Wrażliwość na stres to kolejny czynnik, który wpędza ludzi w chorobę. Mięsień sercowy ma skłonność do podwyższonego tętna spoczynkowego pod wpływem układu współczulnego. Mogą występować napadowe kołatania serca do 160 uderzeń na minutę. Mogą też występować skurcze dodatkowe. Bądź też ciśnienie krwi stopniowo przesuwa się w kierunku coraz wyższych wartości. Kardiolog wychodzi wówczas z założenia, że źródłem problemów jest choroba serca i wdraża diagnostykę mięśnia sercowego u 20-30-latków, kierując ich na badania naczyń wieńcowych, koronografię i tym podobne. Metody, które niosą ze sobą określone ryzyko. Nawet gdy pacjent zgłasza, że dodatkowe skurcze serca lub kołatanie serca pojawiają się tylko wtedy, kiedy położy się na lewym boku, to nikt tego nie słucha. Diagnozujemy i już, a to oznacza kosztowną, choć zbędną diagnostykę. Proszę spojrzeć na zapis spoczynkowego EKG. Widzimy w pełni prawidłową, regularną akcję serca. Następnie kolejny zapis EKG po wykonaniu przez badanego kilku okrężnych ruchów głową. I widzimy bardzo wyraźnie dodatkowe skurcze różnego rodzaju. Po każdym prawidłowym skurczu serca pojawia się jedno ekstrasystole. Kiedy kardiolog zobaczy taki wynik EKG, kieruje pacjenta na diagnostykę naczyń wieńcowych, bo trzeba zrobić wszystko, co należy, standardowo. Tymczasem badania nie wykazują żadnych problemów od strony serca. Obraz jest prawidłowy. Zaburzenia mają charakter czynnościowy. Ale silnik nie może pracować non-stop na pełnym gazie, bo się zatrze. Podobnie jest z sercem. Wyniki wieloletnich badań pokazują, że osoby, u których występują dodatkowe skurcze serca lub zbyt wysokie tętno spoczynkowe, zazwyczaj wcześniej umierają. Odchodzą tak, jakby cierpiały na miażdżyce naczyń wieńcowych. Lecz nikt na to nie zważa. Zaburzeniom przypisuje się charakter czynnościowy. Żołądek, jelita, tu również mogą się pojawiać nasilone dolegliwości, ale także bóle pęcherza moczowego. Przy najmniejszej pomyłce w diecie, po spożyciu zbyt dużej ilości węglowodanów, pojawiają się bóle pęcherza moczowego, na co lekarze zwykle przepisują antybiotyki, których działanie również jest szkodliwe. Także skóra reaguje. Rozwijają się takie dolegliwości jak łuszczyca czy egzema. Również siła mięśni zależy od stopnia układu współczulnego, układu nerwowego i nerwu błędnego. Osoby te poruszają się z trudem, są w stanie iść przez maksymalnie pół godziny. Potem dochodzi do fizycznego załamania organizmu, pojawia się uczucie wyczerpania i zmęczenia. Potrzebują przerwy na odpoczynek. To nie jest zjawisko normalne u osób w wieku 30-40 lat. Pewna 12-letnia dziewczynka doznała urazu przy wykonywaniu przewrotu w przód z naskoku, aż chrupnęło w karku. Od tego wypadku nie była w stanie wejść po schodach. Na przerwach nie wychodziła na podwórko. Niektórzy podejrzewali u niej przyczyny natury psychicznej, ale w rzeczywistości powodem był uraz stawu szyjnego. Kolejny przykład, jazda konna. Jeździectwo jest obecnie tą dziedziną sportu, w której najczęściej dochodzi do obrażeń stawu szyjnego. Każdy jeździec jest dumny z tego, że przynajmniej raz spadł z konia i twierdzi przy tym, że nic się nie stało. Tymczasem owszem, stało się. Zwykle nie jest to jeden wypadek, ale cała kaskada wypadków, w tym wypadki sportowe, upadki na lodzie i tym podobne. Kolejny aspekt to metabolizm. Każdy narząd, który nie jest wystarczająco ukrwiony, wytwarza tlenek azotu, czyli NO. Tlenek azotu hamuje enzymatycznie napływ glukozy do mitochondriów, dlatego osoby te cierpią na nieustanny niedobór glukozy. Niedobór glukozy jest szczególnie dotkliwy dla mózgu. Tkanka mózgowa może spalać wyłącznie glukozę. Nie może wykorzystywać ani tłuszczów, ani białek. Wspomniane osoby popadają nocą w deficyty energetyczne. Pamiętajmy, że mózg pracuje również nocą. Nie wszystko zapada w sen. Organizm człowieka wytwarza tlenek azotu wieczorem, w trakcie zasypiania. Napływ glukozy zostaje tak silnie zahamowany, że człowiek odczuwa zmęczenie i zasypia. Cały proces trwa około kwadransa, po czym praktycznie cały tlenek azotu znika. Natomiast osoby z uszkodzeniem stawu szyjnego wytwarzają tlenek azotu również nocą, wskutek czego popadają w niedobory glukozy. Zwykle około godziny 2-3 w nocy mózg zaczyna protestować. Pojawiają się koszmary nocne, zgrzytanie zębami, nocne poty, skurcze mięśni, no i przede wszystkim budzenie nocne. Osoby te budzą się o 2-3 w nocy, nieraz oblane potem. Mózg rozpoznaje spadek poziomu cukru i wietrzy niebezpieczeństwo. Tkanka mózgowa nie toleruje spadku glukozy nawet o 1 mg. Za to mięśni niedobór glukozy nie interesuje. Mięśnie spalają zarówno tłuszcze, jak i białka. Mózg tego nie potrafi. Reakcje lękowe prowadzą do tego, że osoby te nie przysypiają całej nocy. Dlatego przyjmują tabletki nasenne, które również uszkadzają tkankę mózgową. A rankiem niestety są zmęczone, wykończone, nie mogą się pozbierać. Na poranny rozruch potrzebują od 2-3 godzin. Brakuje im sił witalnych. Rano nie jedzą śniadania, bo nie są głodne, nie mają apetytu. Kto jest głodny o 6 rano? 3 jaja sadzone, 3 kromki, kiełbaska, ser. To jest właściwe rozwiązanie. Tymczasem te osoby odczuwają mdłości. Pierwsze śniadanie zjadają z oporami dopiero około godziny 10-11, a czasem nawet później. Spadek wydajności mózgu wynika w prostej drodze z tego, że mózg doświadczył w nocy poważnego niedoboru energii, niedoboru glukozy. To jest też ważne dla samej terapii, dlatego wieczorem na około kwadrans przed pójściem spać należy zjeść niewielką przekąskę. Wystarczy jedna kromka chleba pełnoziarnistego, szczodrze posmarowana masłem lub smaltem, na przykład polski smalec z gęsiny. Coś wspaniałego. Wówczas organizm rozkłada węglowodany z pewnym opóźnieniem, to jest po około 2-3 godzinach ziarno na glukozę, a tłuszcz hamuje resorpcję glukozy w jelicie. I tak osoby te zapewniają tkance mózgowej w godzinach nocnych odpowiednią podaż energii. Tym sposobem możemy wyeliminować też bezdech senny, a także uciążliwe, głośne chrapanie. Takie osoby przysypiają całą noc, nieprzerwanie, po czym budzą się wypoczęte, tak jak powinno być. Jest wiele dzieci, które rano nie mają apetytu, które potrzebują dużo czasu na poranny rozruch, które pierwsze godziny w szkole po prostu tracą, bo nie są w stanie się skupić. Są to wszystko osoby, które cierpią na wtórne upośledzenie czynności mitochondriów z powodu działania tlenku azotu. Także w trakcie dnia osobom tym brakuje energii. Nie są w stanie pokonać dłuższych dystansów marszem. Gdy wchodzą po schodach, brakuje im tchu. I co najważniejsze, szwankuje ich wydajność umysłowa. Szybko się męczą, potrzebują przerw na odpoczynek. Wymagają zwiększonego nakładu sił, aby wykonać swoje zadania. Są zawody, w których strefa karku jest pod stałym obciążeniem. Na przykład kasjerki, które muszą stale przekładać produkty na taśmie. Stomatolodzy pracujący nieustannie w pochyleniu ciała w przód. Zawody pielęgniarskie i pielęgnacyjne, w których praca wymaga nieustannego pochylania się i ruchów rotacyjnych przy obracaniu chorych. Osoby te czeka ciężki los, jeżeli nie damy wiary ich opowieściom. Czego by nie zrobiły, tych niekorzystnych ruchów nie będą w stanie uniknąć. No i padają diagnozy. Zespół jelita drażliwego, zespół nadreaktywnego pęcherza, zespół chronicznego zmęczenia, zespół wypalenia lub depresja. Moim zdaniem są to jedynie objawy, a nie konkretne diagnozy. Mózg reaguje odruchem obronnym, ma dość przesiążenia, domaga się odciążenia. Tego nie da się wyeliminować, ani też skorygować farmakologicznie. Leki mogą wprawdzie pomóc na krótszą metę, ale nie usuną właściwej przyczyny, którą jest długotrwała, niedostateczna podaż glukozy do mózgu. W szkole takie dzieci szybko się męczą, spada ich wydajność intelektualna. Bywa, że muszą opuścić szkołę czy nawet zrezygnować ze studiów. Znam różne przypadki, na przykład zamożne małżeństwo, właściciele hoteli, których córka wymarzyła sobie konia, więc dostaje konia na urodziny, po czym na jednej z pierwszych jazd zalicza upadek, przelatuje saltem przez koński łeb. I od tego momentu zaczyna być notorycznie zmęczona, wyczerpana. Spadki wydajności mózgu powodują też, że osoby takie tracą napęd życiowy, zaczynają się izolować. Funkcjonowanie w społeczeństwie zaczyna być dla nich męczące. Stają się nadwrażliwe na światło, na hałas, na stres. Nawet wizyty towarzyskie czy długie rozmowy prowadzą do kołatania serca, do totalnego wyczerpania. W momencie, gdy organizm dotrze do granic rezerw energetycznych, zaczynają się pojawiać stany grypopodobne. Ból gardła, powiększone węzły chłonne, stany podgorączkowe do 37,5 stopnia Celsjusza, dreszcze, uczucie zimna. Wszystkie objawy przypominają grypę, lecz to nie grypa. Mimo tego przepisywane są antybiotyki. Tymczasem są to objawy totalnego załamania gospodarki energetycznej organizmu, który w ten sposób zaciąga hamulec bezpieczeństwa. Stąd dreszcze, uczucie zimna. Człowieka ciągnie do łóżka, bo potrzebuje rozgrzania się i wypoczynku. I trzeba pamiętać, i powinien to również wiedzieć sam pacjent, że są to normalne reakcje obronne organizmu. Wielu sięga wtedy po antybiotyki, a lekarze twierdzą, że jest to grypa, a to nie jest grypa. Może następować reaktywacja innych wirusów, które się wtedy uaktywniają, jak na przykład wirus opryszczki czy wirus Epstein-Barra. Najczęstszą błędną diagnozą w takiej sytuacji jest borelioza. W dzisiejszych czasach borelioza nabrała cech neurozy, a przecież borelioza jest schorzeniem rzadkim. To nie borelioza jest przyczyną takich dolegliwości, lecz uraz stawu szyjnego, ponieważ ten występuje najczęściej. Cierpią na tym wszystkie narządy zmysłów. Słabnie słuch, do pojawienia się nagłych zaników słuchu, pojawiają się szumy uszne. Dźwięki dochodzące z tła są tak dokuczliwe, że niczego nie można zrozumieć. Muzyka czy rozmowy w tle prowadzą do tego, że dana osoba się wyłącza, przestaje cokolwiek rozumieć. Kanały słuchowe swędzą, są w stanie zapalnym. Siódmy nerw mózgowy. Jedną z możliwych konsekwencji są też dysfunkcje w obszarze żuchwowym, które uniemożliwiają symetryczne przeżuwanie pokarmu. Podczas żucia pojawia się bolesność. Leczenie takich dysfunkcji oznacza ogromne koszty. Znacznie lepiej jest przecież im zapobiegać. Czasem pojawia się blokada żuchwy. Osoby takie nie mogą nawet otworzyć ust. Również drogom nosowym nie pozostaje to oszczędzone. Pobudzony pień współczulny uwalnia na zakończeniach włókien nerwowych substancje, które wywołują stany zapalne, mimo że w tych okolicach nie ma ani bakterii, ani wirusów, które mogłyby je wywołać. Przykład? Gałąź czołowa może powodować migrenę, ale także stany zapalne zatok przynocowych. Gdy inni zalecają zabieg chirurgiczny, ja mówię nie. Przyczyną dolegliwości zatok jest uraz stawu szyjnego. W takich przypadkach dobrze sprawdza się witamina B12, obniżająca poziom tlenku azotu. Jeżeli stan zapalny dotknie gałęzi szczękowej, wówczas rozwijają się okołokorzeniowe stany zapalne zębów górnych, zaś w przypadku gałęzi żuchwowej okołokorzeniowe stany zapalne zębów dolnych, a te znów leczy się operacyjnie. Dlatego przy stanach zapalnych wokół korzeni zębów należy pamiętać, że mogą wynikać z nadpobudzenia pnia współczulnego. Także przy stanach zapalnych zatok przynosowych, które często leczy się chirurgicznie i to leczenie nie pomaga, trzeba pamiętać, że przyczyną może być pobudzenie toniczne pnia współczulnego. Osoby cierpiące na niedobory energetyczne muszą często przyjmować szereg mniejszych posiłków w ciągu dnia. Co więcej, muszą przyjmować je bardzo punktualnie, na przykład dokładnie o 12 lub o 18. Jeśli się spóźnią, natychmiast dopada je hipoglikemia. Gdy zapotrzebowanie na energię nadmiernie wzrośnie, mózg głośno domaga się glukozy. Wtedy osoba ta dosłownie rzuca się na cukier. Kiedy niedobór energetyczny mózgu staje się zbyt wysoki, mózg domaga się glukozy, domaga się słodyczy. I pojawiają się napady łaknienia na słodycze. Osoby takie nie są w stanie się opanować. W ruch idzie czekolada, ciasteczka, czekoladki, spożywane w dużych ilościach. Wczoraj zgłosił się do mnie mężczyzna, który twierdził, że jest w stanie zjeść taką wielką tabliczkę czekolady za jednym podejściem. Te napady łaknienia na słodycze są jakimś niewłaściwym działaniem. Te osoby nie są w stanie postępować inaczej. One po prostu odczuwają głód. Mózg wysyła bezwzględny imperatyw. Żądam glukozy. Po obiedzie osoby takie zazwyczaj zapadają w tak zwaną narkozę poposiłkową. Są śmiertelnie zmęczone, ponieważ organizm nie może wykorzystać energetycznie nadmiaru pożywienia. To również wiąże się z tlenkiem azotu. Niektórych nachodzi takie zmęczenie, że niemal wpadają twarzą do talerza. Przewracają oczami i zapadają w sen na 2, 3, a nawet 4 godziny. Im dłużej śpią, tym więcej tlenku azotu wytwarza ich organizm, a kiedy się wreszcie obudzą, to powtarza się sytuacja z rana. Są niedobudzeni, zmęczeni, rozdrażnieni, nie w humorze, niewydolni intelektualnie. Dlatego jeżeli zdarza się Państwu spać po południu, to najlepiej nie dłużej niż pół godziny. Najlepiej unikać pokarmów bogatych w węglowodany, także tego wszystkiego, czym żywi się dzisiejsze pokolenie pizzy, a więc produktów z mąki pszennej, słodkich napojów, bo tego nasz mózg nie toleruje. Powinniśmy się żywić tak, jak żywili się nasi dziadkowie. Mało mąki pszennej, niewiele słodyczy, najlepiej domowej roboty i zdecydowanie mniej gotowych półproduktów. A więc wieczorami osoby te są wykończone. Ich stan pogarsza się w miarę upływu tygodnia. Od poniedziałku do piątku rezerwy energetyczne maleją. Do tego dochodzą prace domowe, dzieci, mąż, który też wymaga uwagi. Dla takich osób to za wiele. Coraz bardziej sobie z tym wszystkim nie radzą. Pojawiają się również reakcje ze strony jelit pod wpływem tlenku azotu, maleje aktywność perystaltyczna jelit. Nieduże dawki tlenku azotu są wprawdzie niezbędne dla podtrzymania perystaltyki. Nadmiar tlenku azotu hamuje ruchy perystaltyczne jelit. Tlenek azotu powoduje również rozwarcie odźwiernika żołądka. Pojawia się refluks, zapalenie przełyku, zgaga, cofanie się treści żołądkowej. I wtedy lekarze przepisują inhibitory pompy protonowej. A to jest ostatnia rzecz, którą należałoby w tej sytuacji zrobić. Poziom tlenku azotu można obniżyć, podając witaminę B12. Gdy tylko witamina B12 trafi w odpowiedniej ilości do żołądka, odźwiernik się domyka, ponieważ znika tlenek azotu. Natomiast lekarze zalecają stosować inhibitory pompy protonowej. Te jednak hamują przyswajanie witaminy B12, co sprawia, że akurat ta witamina, która mogłaby najwięcej pomóc, jest w coraz większym deficycie. Osoby, które zaczną przyjmować inhibitory pompy protonowej, już się od nich nie uwolnią. Będą musieli je przyjmować do końca życia, działając nimi zarazem na szkodę swoich mitochondriów. Zaczyna dokuczać im zmęczenie, wyczerpanie. A więc objawy, które powinny zostać wyeliminowane, ulegną kolejnemu nasileniu wskutek stosowania inhibitorów pompy protonowej. Dodatkowo powodują upośledzenie przyswajania przez organizm magnezu i cynku z pożywienia. Inhibitory pompy protonowej prowadzą również do deficytów witaminy C. Sok żołądkowy zdrowego człowieka zawiera 10 razy więcej witaminy C niż krew. U osób przyjmujących inhibitory pompy protonowej rozwija się niedobór witaminy C. A najistotniejszym czynnikiem chroniącym błonę śluzową żołądka jest właśnie witamina C, a nie inhibitory pompy protonowej. Szereg różnych medykamentów, które bywają podawane, takich jak kwas salicylowy lub leki przeciwreumatyczne, prowadzą do całkowitego zużycia witaminy C zawartej w soku żołądkowym, co stwarza sprzyjające warunki do zasiedlenia żołądka przez Helicobacter pylori. Bakteria ta może prowadzić do zapalenia błony śluzowej żołądka i wrzodów. Helicobacter pobiera z komórek żołądka mocznik i rozkłada go za pomocą ureazy, uzyskując zeń dla siebie energię. Już od lat 30. wiadomo, że witamina C hamuje aktywność enzymatyczną ureazy. Wówczas nie wiedziano jeszcze nic o Helicobacter pylori, ale wiedziano już, że witamina C hamuje aktywność ureazy. Osoba, u której rozpoznano Helicobacter pylori, praktycznie nie ma witaminy C w soku żołądkowym. Z drugiej strony, dopóki będzie miała w soku żołądkowym wystarczającą ilość witaminy C, Helicobacter nie będzie się w stanie w nim zadomowić. A jeżeli taka osoba już ma Helicobactera, to wówczas podajemy witaminę C. Rano i wieczorem 2 gramy. Ewentualnie można wykonać infuzję witaminy C w ilości 7 gram. 2 razy i po sprawie. Tymczasem dziś stosuje się potrójną terapię. Antybiotyki, które niestety uszkadzają mitochondria, uszkadzają też błonę śluzową żołądka. Niektóre osoby przychodzą same siebie, biorą po 2 do 3 serii antybiotyku, a Helicobacter jak był, tak jest. Najprostszym, najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest witamina C, ale nikt jej nie stosuje, bo na tym nie da się zarobić. Często też pojawiają się schorzenia wtórne, jak na przykład choroba Crohna, czy wrzodzące zapalenie jelita grubego. Są to choroby, których rozwój w dużym stopniu spowodowany jest zaburzeniami czynności mitochondriów, dlatego, że również przewód pokarmowy potrzebuje dużej dużej dozy energii niezbędnej do resorpcji jelitowej, a podaż energii przy dysfunkcjach mitochondriów jest zaburzona. Szereg osób cierpi na nadreaktywność pęcherza moczowego, szczególnie kobiety boleśnie tego doświadczają. Po spożyciu dużej ilości węglowodanów, na przykład po świętach Bożego Narodzenia, Sylwestrze, Nowym Roku, kiedy spożywa się dużo ciast, pojawiają się bóle pęcherza moczowego z krwiomoczem. Jest to tak zwany zespół bolesnego pęcherza, który nie ma nic wspólnego z zakażeniem bakteryjnym. Mimo to osoby te poddaje się leczeniu antybiotykami, a te z kolei uszkadzają mitochondria. Również układ ruchowy reaguje bardzo wyraźnie. Tlenek azotu powoduje, że rano człowieka boli dokładnie wszystko. Szczególnie stawy śródpaliczkowe, które są opuchnięte i bolesne. Zaciśnięcie dłoni w pięść jest praktycznie niemożliwe. Kończyny dolne są sztywne i bolesne, stawy kolanowe też. Osoby te przy wstawaniu wytaczają się bokiem z łóżka z powodu nieznośnych bóli krzyża. Za wszystkim stoi tlenek azotu, który wyzwala neuropatię oraz niedobór witaminy B12. Po podaniu właściwej dawki witaminy B12 bóle ustają. Leki przeciwreumatyczne mogą wprawdzie złagodzić objawy choroby, ale nie usuwają przyczyny. Osoby te budzą się wcześniej rano zmęczone, wykończone, z chrypką i zapuchnięte. Tymi powiekami. Nie wiedzą, co się dzieje. Są zrzędliwe, nie mają apetytu. Idą do pracy bez śniadania i z trudem przepychają się przez kolejny dzień. Jeżeli prawidłowo poprowadzimy terapię, osoby te z dnia na dzień czują poprawę. Również skóra może reagować. 60-80% włókien nerwowych w skórze to nerwy typu C. Te również biegną tutaj z tyłu. Gdy nerwy te zostają pobudzone, zaczynają się rozwijać problemy skórne. Najprostszy z nich to swędzenie lub egzema, atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca. Są to choroby, których przebieg jest zależny od natężenia stresu. Podaje się wówczas witaminę B12 lub kwasy omega-3 jako lekarstwa na wspomniane reakcje, czy też łuszczyce. Maści kortyzolowe wprawdzie łagodzą objawy, lecz nie eliminują przyczyny. A więc czy o czymś zapomnieliśmy? Skóra, zatoki przynosowe, też już wymieniłem, jelita, żołądek, pęcherz moczowy, no i aparat ruchowy. Układ mięśniowy zaczyna słabnąć. Osoby te mają problemy z wchodzeniem po schodach. Po pokonaniu dwóch kondygnacji zaczynają tracić dech. Pojawia się tak silny ból mięśni, że osoby te nie są w stanie iść dalej. Towarzyszy temu uczucie wyczerpania, które bywa tak dotkliwe, że niektóre osoby wręcz kładą się na chodniku. Nie są w stanie wykonać ani kroku dalej. Nikt, kto nigdy nie doświadczył takiego stopnia wyczerpania, tego nie zrozumie. Osoby te mają świadomość, że nie są w stanie iść dłużej niż pół godziny. Zdarzają się nawet młode osoby, które po półgodzinnym marszu potrzebują przerwy na odpoczynek. A to dlatego, że tlenek azotu hamuje mitochondrialny metabolizm. Organizmy tych osób wytwarzają nadmierne ilości kwasu mlekowego. Każdy laik słyszał o zakwasach mięśniowych. Wysokie stężenie kwasu mlekowego blokuje szlaki metaboliczne. Osoby te czują, że organizm zaciąga hamulec awaryjny. Potrzebują odpoczynku, rekonwalescencji i dopiero potem mogą powrócić do działania. Nawet stan odbytu może wskazywać na uszkodzenie stawu szyjnego. Czynność zwieracza odbytu regulują nerwy pnia współczulnego. Przy nadmiernym pobudzeniu pnia współczulnego pojawiają się bolesne skurcze odbytu po oddaniu stolca w godzinach nocnych. Naprawdę niezwykle bolesne. Skurcze te trwają około 20 minut. Mnie też trudno jest to sobie wyobrazić, bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ale osoby te przedstawiają to niezwykle dramatycznie. Są przerażone. Udają się do proktologa, który bada stan odbytu. Taki lekarz zwykle wychodzi z założenia, że przyczyna bólu musi znajdować się tam, gdzie boli, ale źródło bólu znajduje się w zupełnie innym miejscu. Dlatego osoby, które cierpią na bolesne skurcze odbytu, na szczęście jest to przypadłość raczej rzadka, powinny udać się do specjalisty od urazów stawu szyjnego. Osoby te potrzebują potasu, magnezu i witaminy C w celu zmniejszenia pobudzenia pnia współczulnego. Radzę wszystkim pacjentom cierpiącym na schorzenia wielonarządowe, aby pamiętali o stawie szyjnym, nawet jeżeli twierdzą, że nic się nie stało. Wprawdzie w tej okolicy nie odczuwamy bólu, niemniej nadmierna ruchomość stawu szyjnego prowadzi do upośledzenia funkcji mózgu oraz zaburzeń czynności nerwu błędnego i pnia współczulnego. Nerw błędny obsługuje też drogi oskrzelowe i krtań. Osoby te cierpią często na przewlekłe, nawracające zapalenia krtani. Przy dłuższym mówieniu lub śpiewaniu głos zaczyna szwankować, zaczynają chrypieć i tracą głos. Dzieje się tak z powodu nadmiernego pobudzenia nerwu błędnego. No i oskrzela. Osoby, które dostają astmy przy niskich temperaturach lub po większym wysiłku, mają nadaktywny pień współczulny. Przyczyną jest znów uraz stawu szyjnego. I co robią pulmonolodzy? Oczywiście przepisują prednizon, aerozole i tym podobne. Tymczasem trzeba uspokoić pień współczulny. To zdarza się bardzo często, ponieważ lekarze nie pytają o przyczyny, lecz skupiają się na leczeniu objawów. Tak jest w całej Europie i na całym świecie. Dominuje terapia zorientowana na objawy. Brakuje terapii zorientowanej na przyczyny.